Ewangelii według świętego Mateusza. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Dotykamy dzisiaj w tym kazaniu pasyjnym najbardziej skomplikowanych słów, jakie Jezus wypowiedział na krzyżu. Można wręcz powiedzieć, że już w momencie, kiedy po raz pierwszy usłyszeli jej ludzie, napotkały one na dużą dozę niezrozumienia. Widzimy, że ci, którzy stali pod krzyżem, słysząc to, co mówi Jezus, myśleli, że woła on Eliasza. W tradycji żydowskiej Eliasz był orędownikiem wszystkich tych, którzy niesprawiedliwie cierpią na tej ziemi. Miał wyzwolić ludzi, którzy byli fałszywie oskarżeni, którzy przeżywali niezawiniony ból. Dlatego właśnie, kiedy Jezus na krzyżu wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ci, którzy stali wokoło, myśleli, że przyzywa on Eliasza. Chcemy dzisiaj poruszyć bardzo trudny problem, niezawinione cierpienie. Kiedy słyszymy słowa Chrystusa, możemy się zastanawiać, czy on rzeczywiście czuł się opuszczony przez Boga, czy jako człowiek doświadczył tutaj na ziemi po prostu przegranej, czy ostatnie momenty jego życia powiązane były z wielką rozpaczą. Kto z nas przecież nie chciałby choć raz w życiu w obliczu wielkich problemów, wielkich trudności, kłopotów, czy to duchowych, czy to życiowych, nie wypowiedzieć tych samych słów: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Zastanawiające jest to, że tylko w tym miejscu, w tym fragmencie Ewangelii, Jezus zwraca się do swojego Ojca: Boże. Zawsze używa innego słowa, słowa Ojcze, które wskazuje na intymną więź, na wielką relację pomiędzy Nim a pierwszą osobą Trójcy Świętej. To sugeruje, że słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa są tak naprawdę początkiem psalmu, który opisuje wielką mękę sprawiedliwego i czekającego ocalenie. Zauważmy, że Mateusz przy końcu opisu bezpośredniej śmierci Chrystusa daje nam jeszcze ciekawą uwagę. Jezus jeszcze raz próbował zawołać donośnym głosem, tak jakby chciał ten psalm odmawiany z wysokości krzyża dokończyć, tak jakby chciał jeszcze coś dopowiedzieć, coś, czego stojący przy krzyżu nie byli w stanie zrozumieć. To po raz kolejny sugeruje, że tak naprawdę w momencie wielkiego cierpienia, wielkiego bólu, Jezus się modlił. A my, jak reagujemy, kiedy dotyka nas cierpienie? Biblia podaje nam przykład człowieka, który w obliczu wielkiego bólu wybrał drogę zaufania Bogu. Tym człowiekiem jest Hiob. Doskonale znamy scenę ze Starego Testamentu, kiedy szatan doświadcza sprawiedliwego Hioba za Bożym przyzwoleniem. Zabiera mu dom, zabiera mu majątek, odbiera życie jego bliskim, przynajmniej niektórym, nasze oczy zwrócone są na Hioba. Hioba, który dotknięty trądem, dotknięty wielkim cierpieniem duchowym i fizycznym, ma tak naprawdę dwie drogi do wyboru. Albo obrazić się na swojego Stwórcę, porzucić drogę wierności Jemu, albo złożyć ufność w Bogu. Hiob wybiera drugie rozwiązanie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem Księgę Hioba, to jedno słowo, jedno zdanie wypowiedziane przez tego człowieka zrobiło na mnie szczególne wrażenie. Sprawiedliwy Hiob wołał: choćby mnie zabił Wszechmogący, będę mu ufał. Jakże to bardzo kontrastuje z postawą ocalałej od śmierci żony Hioba, która w pewnym momencie mówi wprost do swojego męża: weź, przeklinaj swojego Boga i odchodź z tego świata, bo widzisz, co cię spotkało. Dwa kierunki, które mamy w obliczu cierpienia: rzucić w kierunku Boga słowa żalu, słowa pretensji, albo złożyć w Nim swoją nadzieję. Tymi ścieżkami podążają także dzisiaj ludzie. Kiedy miałem okazję zastępować kapelana w szpitalu, wiele razy spotykałem osoby, które rzeczywiście były dotknięte wielkim cierpieniem. Jedno z takich spotkań szczególnie utkwiło mi w pamięci. Kobieta, która przyjmowała komunię świętą, opowiedziała najbardziej trudne doświadczenie swojego życia. Jej mąż i syn, jedyny syn, pewnego razu wybrali się do dziadków po to, by złożyć życzenia. Kobieta w tym czasie przygotowywała obiad. Mężczyźni ruszyli w drogę i w pewnym momencie mieli wypadek samochodowy. Ani mąż, ani syn tej kobiety nie przeżył. Opowiadała mi ta pani z wielkim bólem moment, kiedy w jej drzwiach stanęli policjanci i powiedzieli, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten ból, to cierpienie było w niej obecne cały czas, pomimo choroby, jaką przeżywała. Ale powiedziała też ta osoba zaskakujące słowa, że po pewnym czasie przyzwyczaiła się, zaakceptowała, można powiedzieć, ten stan rzeczy, stan, który skazywał ją na samotność, a ta, jak wiemy, nie pomaga w niwelowaniu cierpienia. Ktoś mógłby powiedzieć, czy Bóg tych dwóch ludzi nie mógł ocalić, czy nie mógł sprawić, że pojechaliby odwiedziny do dziadków 10 minut wcześniej albo 10 minut później, czy takie pytania mają w ogóle sens? Czy cierpienie ma sens? Przecież mamy taką piękną, wielkopostną pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Fragment tej pieśni, kilka słów, szczególnie nas dotyka. Właśnie te słowa, które mówią: każde cierpienie ma sens. Zastanówmy się, czy aby na pewno. Jest taka grupa ludzi, która twierdzi, że cierpienie nie ma sensu. Jest tylko destrukcją zewnętrzną lub wewnętrzną człowieka. Cierpienie może tylko niszczyć, unicestwiać to, co piękne, to, co dobre, to, co szlachetne. Popatrzmy na człowieka, który cierpi na chorobę nowotworową, albo na takiego, który doznał wylewu, ale przeżył. Spróbujmy sobie wyobrazić tych ludzi. Zewnętrznie widać po nich wielkie zmiany. Zmiany spowodowane niszczącą ich chorobą. Wewnątrz takiego człowieka też może nie być za wesoło. Może ci, którzy mówią, że cierpienie tylko niszczy, mają rację. Zewnętrznie rzeczywiście tak to wygląda. Są jednak i tacy ludzie, którzy twierdzą, że cierpienie może uszlachetnić i umocnić człowieka. A jaka jest prawda? Wiele chyba zależy od osoby, która cierpienia doświadcza, od tego, jak przeżywa własną chorobę duszy albo własną chorobę ciała. Ci, którzy wierzą, że szczęście leży tylko w tym naszym ziemskim życiu. Mogą rzeczywiście pod wpływem wielkiego cierpienia, wielkiej choroby wpaść w rozpacz. Ci, którzy wierzą, że poza życiem tu na ziemi istnieje jeszcze inny świat, mogą w cierpieniu dostrzec okazję do rozwoju życia duchowego. Nie zapomnę spotkania z pewnym młodym człowiekiem, który w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności został, można tak powiedzieć, skazany na wózek inwalidzki. Przychodził on często na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. I pamiętam jedno zdanie, które wypowiedział, kiedy ja zadałem mu pytanie, czy oczekujesz od Pana Boga, żeby cię uzdrowił? On odpowiedział, nie, nie tego oczekuję od Pana Boga. Oczywiście byłoby pięknie, gdyby tak się stało, ale jestem głęboko przekonany, że gdyby nie ten wózek, gdyby nie moje kalectwo, byłbym bardzo daleko od Boga. Bo widzę, jak żyją moi rówieśnicy, jak żyją ci, którzy mają stuprocentowe zdrowie. Dla mnie choroba, którą przeżywam, była okazją, by Boga zobaczyć i dostrzec. Ktoś może powiedzieć, że taka postawa bardzo rzadko się zdarza i chyba można się z tym zgodzić. Wniosek, jaki płynie z doświadczenia cierpienia, jest jeden. Cierpienie jest lustrem, w którym człowiek odkrywa prawdę o sobie, o tym, jaki naprawdę jest. Jeżeli ktoś miał już w sobie wcześniej dużo pretensji i żalu, to w momencie cierpienia te uczucia po prostu się zwielokrotnią. Jeśli ktoś miał w sobie nadzieję, to ta nadzieja będzie go trzymała przy życiu. A nawet gdyby to ziemskie życie dobiegło końca w wyniku choroby, czy to ciała, czy to choroby jakiejś wewnętrznej, to człowiek widzi perspektywę wieczności. Dla niego życie nie kończy się tu na ziemi. Wróćmy raz jeszcze do Chrystusa, który próbuje dokończyć psalm na krzyżu. Woła donośnym głosem, co tak naprawdę chciał powiedzieć. Wiemy, że psalm, który Jezus zaczął recytować w trzeciej części, zaczyna się od słów: chwalcie Pana, wy co się Go boicie. Sławcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, całe potomstwo Izraela. Bo On nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do niego. Może takie przesłanie chciał nam pozostawić Pan Jezus prosto z krzyża. Przesłanie o tym, że Bóg słucha wołania cierpiącego człowieka. W sensie przenośnym możemy powiedzieć, że kiedy cierpi człowiek, Bóg cierpi wraz z nim. Święty Augustyn twierdził, że Jezus wypowiedział te słowa psalmu jako głowa ciała, którym jest Kościół. W tym cierpieniu, które przeżywał Chrystus na krzyżu, zawarła się suma wszystkich cierpień, jakie doznali, doznają i będą doznawać kiedykolwiek ludzie. Jezus z wysokości krzyża widział każdy ludzki grzech, każdą ludzką niewierność, każdą wojnę, każdą zdradę, każdy zły uczynek, każdą niewdzięczność. I to cierpienie, mimo że sam był sprawiedliwy, spadło na jego barki. Dlatego trudno porównać ból Chrystusa na krzyżu do bólu, jaki mają ludzie i przeżywają, czy to pod wpływem chorób, czy to pod wpływem zerwanych relacji, czy to pod wpływem śmierci bliskiej osoby. Choć z drugiej strony, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że przeżycie bólu jest czymś bardzo indywidualnym i jednostkowym. Jeśli ktoś myślał, że znajdziemy dzisiaj odpowiedź, dlaczego ludzie cierpią, dlaczego są tacy, którzy przeżywają ból niesprawiedliwie, to może być taka osoba pewna, że nie znajdziemy stuprocentowej odpowiedzi na to pytanie. możemy cały czas trzymać się wniosku. Cierpienie jest lustrem, w którym poznasz prawdę o sobie, o tym, jakim jesteś człowiekiem. I na koniec posłuchajmy słów księdza Jana Twardowskiego, który pokazuje, że można przejść nawet największe cierpienie, jeśli ma się w sobie miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Ksiądz Jan Twardowski pisze: dlaczego krzyż, uśmiech, rana głęboka, widzisz, to takie proste, kiedy się kocha.